Zaczynamy! Enklawa, miałem powiedzieć z rozpędu, kontestacja, ale to nieprawda, nieprawda! Radio Enklawa, audycja Free Life, everybody shut up! Teraz mówię do telefonu, bo pisze do mnie człowiek i pyta się, wiesz jaki jest najgorszy stereotyp o Polakach? Nie, chciałem napisać, a uj mnie to obchodzi, ale napisałem tylko ne. Mówi, polska gościnność. Czuję się naprawdę znieważony, gdy jakiś obcokrajowiec o tym mówi, to gorzej niż stereotypy Polaka złodzieja!
Wow!
No mniej więcej tak, ale teraz nie chcę o tym mówić. Idź sobie, teraz poczekaj. Poczekaj, opowiesz mi wszystko, co cię gnębi. A najlepiej tu powiedzieć, żeby wszyscy usłyszeli na łamach Radia Enklawa, jak się mówi, na falach, na bajtach Radia Enklawa do audycji Free Life, gdzie wszystko jest możliwe. I ja tu mówię do was też o wolności dzisiaj, o tym, że się nie opłaca i co z tego wynika, a jeszcze wam powiem, co ja dzisiaj ciekawego przeczytałem i będę krążył wokół tematów, ale można zadzwonić i zmienić temat na zupełnie inny, żeby krążyć wokół jeszcze innych tematów. To jest bardzo dobry pomysł, tak. Dobra, cicho z tą muzyką, to wszystko jest takie głośne, takie denerwujące, takie na czacie są Kubu, jak co tak późno to free, zawsze po 21, no jest 21, jak która jest, 21, no co, nie? Ej, co, czas przestawili? Co? Nie, dobrze, Skuba wuj przed i mówi cześć, ja też mówię cześć, opowiem wam dzisiaj o tym, że dostałem informację, o tym właśnie przed chwilą, tuż przed chwilą, przed audycją o Auroville. Powinno być takie bardziej. Tak. Auroville, nie wiem, jakoś tak się czyta. No, więc ja sobie tutaj siedzę sobie, słucham sobie, czytam sobie, czekam na audycję, głosy ćwiczę. Mi, mama. I tu nagle dostaję w łeb takim artykułem, że gdzieś na świecie założyli raj. Raj, socjal raj. Tak naprawdę połączenie wszystkiego, co najlepsze w społeczeństwie, czyli że jest to świat, ja już wam wymienię, czego w nim nie ma. Nie ma w nim zła, po prostu nie ma zła. Czyli przede wszystkim nie ma pieniędzy, za każdym razem. Nie ma religii. Nie ma rządu, ani organizacji, ani tytułów, ani hierarchii, nic nie ma. Nie ma biurokracji. I czego jeszcze? Mówiłem, że pieniędzy, dobra, najważniejsze. Oj, że nie ma korporacji, ale to chyba to samo jest mniej więcej. Auroville. To się, nie Auroville. Auroville. Prawie to samo. No, Auroville. Więc czytam sobie o tym, jak tam jest cudownie i z jednej strony gdzieś tam w mózgu mi została pozostałością i pozostały po tym, jak miałem 8 lat i byłem głupi i uważałem, że wszystko jest możliwe i ja pielęgnuję ten pierwiastek, bo z tego pierwiastka wychodzą różne nowe rzeczy ciekawe, które raz na 10 przypadków prowadzą do powstania czegoś genialnego albo przynajmniej dziwnego i oryginalnego. A w 9 przypadkach robię głupoty. No ale i tak mówię, to się przydaje i tak warto. Więc ta część mózgu, ta niedorozwinięta, ta, która jest idealistą chorym na brak inteligencji jakiejkolwiek, ta część mówi, tak, wreszcie, masz gdzie jechać, Martin, wyjeżdżaj z Polski i z Europy, wyjeżdżaj ze świata i jedź do Auroville. To jest w Indiach. No to już mi się odechciało, jak słyszę Indie, to widzę brud, po prostu to takie jakieś synonimy oraz swastyki wszędzie i gwałty na porządku dziennym i mnóstwo ludzi, którzy mówią, co, przecież to kobieta sama chciała, nie? I tak więcej to widzę, ale to nie są Indie, to jest enklawa, brawo, enklawa, powiedziałem enklawa, potrzeba puścić coś dobrego, jak już powiedziałem enklawa, no to... puszczę.
Także to jest fajnie, że są tego typu enklawy. Jest życie. To jest piękne.
Na czacie mówi, była zmiana czasu, Kuba, jak mówi, jest 22. Co wy se prima aprili zrobicie ze mnie, czy co? Mi komputer mówi, jest 21. Ja wierzę komputerowi już, bo on ma mózg lepszy niż ja. On się nie myli nigdy. No dobra, pieprzone zmiany czasu pod pedakucze. Dobra, słuchajcie, ja wam powiem o Auroville, bo się poczytałem sobie teraz chwilę. Jest takie Auroville, mówię, możecie sobie znaleźć teraz Auro, od chyba złota, nie? Czy Nie wiem, co to słowo znaczy, ale na pewno nie euro. No i euro, wioska taka, gdzie ma być idealny świat. Zbudowała to jakaś matka z święta Teresa z Francji, czyli nie wiem, jak jej było, coś na M, nie wiem, Miria, to jest tak po francusku to. No nieważne, ale ona już nie żyje, więc nie ma co się co przejmować. Jak chcesz wiedzieć, kto to był, to jedź do Auroville, tam oblepione są ulice i zdjęciami wszędzie. W ramach tego, że nie ma religii, wszyscy są równi. No więc założyli to hippisi, Power Flower, dzieci kwiaty i tak dalej. W roku 1968, czyli w samym środku tego zachwytu nad idealnym światem, wywołanym przez różnorodność narkotyków na świecie. No i ludzie przyjechali, będziemy zakładać raj. Będzie to samowystarczalne miejsce, bez pieniędzy, bez nierówności, bez najgorszych rzeczy na świecie, czyli religii i tak dalej. No i ja właśnie mi ktoś przysłał, bo ja bym nie wiedział nawet, że to istnieje, ale ktoś mi przysłał taki tekścik, taki patrzę się i rzeczywiście z opisu wynika, że jest tak idealnie. Myślę se, od 1968 roku jest idealnie. Bez pieniędzy, bez organizacji żadnej, tak? Bez firm, bez w ogóle. Aha, as if, se pomyślałem. No i wlazłem na Google i zacząłem szukać, wpisałem hasło Auroville, the truth. No i oczywiście znalazłem, jakie jest the truth, ale nie przeczytałem jeszcze do końca wszystkich informacji, jak tam jest naprawdę, ale już jest pewne, że wszystkie założenia główne, które miały tam być, to jest bullshit i nic nie jest prawdą. To znaczy pieniądze, są, oczywiście, że są, dlatego to istnieje do tej pory. Więc zasada miała być taka. Najpierw miał w ogóle nie być pieniędzy, jak oni zakładają. Nie, będziemy bez pieniędzy. Raj komunistyczny, marksizm, leninizm w życiu codziennym uda się jak nic. No okazało się, że tak naprawdę to coś nie idzie. No ale więc zrobili tak, że nie ma, tak zrobili, żeby można było powiedzieć, że nie ma pieniędzy, ale żeby były. Nie? No to, tak jak w PRL-u się mówiło, że nic nie było, ale żeby można powiedzieć, że jest. No więc zrobili tak, że zrobili taki jakby bank, tylko nie nazwali tego bankiem, tylko jakimś tam komitetem do spraw zarządzania pieniędzmi czy coś. Więc tak jak komuniści robili, że oni organizowali normalne, odgórne państwowe organizacje i nazywali, że to chłopi robotnicy robią. To my sami, my społeczność, społeczeństwo, demokracja, full wypas. Nie ma takiej demokracji jak za komunizmu, to jest szczyt demokracji. Tak, polega na tym, że zamordystycznie odgórnie ci mówią, jak masz żyć, gdzie się rejestrować i kogo prosić o pieniądze i tak dalej, i mówią, że to w naszym imieniu wszystko. Czyli niczym się tego nie różni od każdego innego systemu, tylko trzeba więcej się nakłamać. No i w Auroville jest właśnie tak, to jest dokładnie to samo. Więc wprowadzili taki jakbyś wewnętrzny bank i każdy ma swoje konto i jest waluta i każdy zbiera na te konto i ludzie podostawali po prostu karty debetowe. Tyle. I to jest życie, które potem się opisuje, że tam jest społeczeństwo bezgotówkowe. No bo to nawet byłaby prawda, bo no tak, nie płaci się gotówką, więc pieniędzy nie ma, nie? Bo pieniądze i gotówka to przecież jedno i to samo. Jak płacisz kartą, to już jest bezgotówkowe społeczeństwo, czyli bez pieniędzy, nie? Równość, tak? No o tym nie pisali mi w tej reklamowej artykule jednak, że co prawda, no bez pieniędzy, ale jednak z pieniędzmi, tylko że na kontach. No i co jeszcze się okazało? Okazało się, że co prawda tak obowiązują te karty debetowe, żeby nie było gotówki, ale tak naprawdę nigdzie nie przyjmują. Czy sobie czytam na slate.com artykuł gościa, który tam pojechał pomieszkać i zrobić o tym, właśnie zobaczyć, jak to naprawdę wygląda, i mówi, że no dostał tą kartę, chodził od jakiegoś automatu do automatu i wszędzie chciało gotówkę. No i jak się pytał, dlaczego, po co są te karty, to w odpowiedzi dostał wzruszenie ramionami. I ogólnie mina ludzi, których spotykał, doczytałem do połowy, wyrażała I don't know, I don't care, don't ask me. Ewentualnie jeszcze gdzieś tam w kącie oka taki błysk, który mówił please take me from here away, somewhere far from here. No i tacy ludzie jacyś byli. No. Miejsce zostało zbudowane z własną, miało być samowystarczalne oczywiście, zasilane słońcem i czysta energia i normalnie unoszące się duchy w powietrzu no wiecie, jak to w tych wszystkich superwizjach, no a jest trochę smutno. Nie powiedziałbym, że brud, smród i ubóstwo, bo jest brud, smród i pełno pieniędzy. pieniędzy tam jest rzeczywiście dużo i wygląda to bogato. Tylko, że nikt nie wie, skąd się do końca biorą te pieniądze i dokąd idą. To jest dziwne właśnie. Gość chodził i szukał, żeby się dowiedzieć, gdzie idą te pieniądze. No bo wiecie, raj, jak ja słyszę, że ktoś raj zbudował socjalistyczny, to ja się od razu pierwsze co pytam, kto za to płaci? Bo ja już wiem, że się nie da, bo już to było, wszyscy ludzie robili to, wszyscy. No nie wszyscy, ale w tylu kulturach, od tylu lat próbowano robić ten sposób życia. Choćby nie wiem, jak idealistycznie nastawieni byli ludzie i ile mieli dobrej woli, to się zwyczajnie nigdy nie dało zrobić, bo się nie da. To jest tak sprzeczne z naturą człowieka, że człowiek musi przestać być człowiekiem. No, więc zawsze musi być tak, że albo jest dopływ pieniędzy z zewnątrz, albo wszystko zaraz szlak trafi w krótkim czasie, po paru latach i zbankrutują wszyscy i żyją w biedzie i tylko się karmią tym bullshitem, który się opowiada, że jesteśmy równi, piękni, z raj. Tylko tego nie widzimy, bo nie wiem, za mało wypiliśmy. A propos picia, jest oczywiście zakaz picia i oczywiście wszyscy piją. No, tak wynika z pobytu tego gościa w środku, bo tego to nie przeczytacie w reklamowych artykułach ludzi, którzy w życiu tam nie byli. Jak, że zacytuję. I asked if alcohol was allowed in Auroville. No, he said, but no one follows this rule. No i tak więcej wygląda. No. No i co jeszcze? No niestety przestępczość troszkę jest. Jednemu gościowi, co czytałem tutaj, łeb ucięli. Koledzy z wioski obok. Nie wiadomo czemu, coś tam się działo, jakieś tam wewnętrzne porachunki. No, a w ogóle, no skąd pieniądze się biorą? No bo tam przyjeżdżają ludzie, teraz tam w ogóle mieszka 2500 osób na stałe, może jest więcej, no więcej jest tych, co przyjeżdżają odwiedzić. Wioska jest zrobiona na 50 tysięcy, mieszka 2,5, no i 5 tysięcy tam się pląta, przyjeżdżają. No oczywiście oni wszyscy, co przyjeżdżają, zostawiają tam pieniądze. Poza tym ci, co mieszkają, też się okazuje, że to całe środowisko Auroville jest nie unsustainable, że sami by się nie mogli utrzymać bez dostępu z zewnątrz do pieniędzy, więc tak naprawdę działa to tak, że jak ktoś tam mieszka, to co jakiś czas wraca do swojego kraju, pracuje, zarabia, odkłada, wraca do Auroville, przepuszcza to wszystko, żeby mógł sobie coś tam robić, odciąć się od świata i rysować trzecim palcem od prawej nogi obrazy na przykład na płótnie strawy, albo coś tam innego. Nie, no tacy właśnie są ludzie, tam mieszkają. No, mniej więcej tak to działa, więc eksperyment, to miał być taki eksperyment. Zbudujmy złotą wioskę, cudowny świat i raj. No i kupa wyszła, no. A co miało innego wyjść? Do tego Auroville dostaje 200 tysięcy dolarów co roku od rządu Indii. Dostaje, jest pod protektoratem, nie, no jest na liście chronionej jakichś tam obiektów UNESCO od 1968 roku, no i ma pełno różnych sponsorów, wszyscy przede wszystkim, którzy tam przyjeżdżają, to muszą się dorzucić do tego, a nie, że tam to se nie zarobią, to nie, że jedziesz jak do Anglii, żeby tam zarabiać, nie, jedziesz tam, żeby tam w ogóle żyć i coś robić za pieniądze, które se zarobiłeś wcześniej w jakichś miejscach, gdzie się da zarabiać. No i lipa. Co do braku religii, to tam jest na środku taki wielki meczet jakiś new age'owaty, taka wielkie miejsce, gdzie trzeba zostawiać buty i się medytuje. I no, poza tym jest od cholery biurokracji, bo się porobiły komitety. To się jednak okazało, że anarchia to tak naprawdę nie działa. Także dzień dobry, Radio Kontestacja oraz Hugo. No nie działa niestety anarchia, sorry. Anarchokapitalizm to jest taki sam bullshit jak cały Auroville. No i zaraz się zaczęły robić, ludzie zaczęli się organizować sami. No i organizowali sobie różne komitety i parakomitety i ponazywali sobie to jakoś, żeby się to inaczej nazywało niż w tym złym kapitalistycznym świecie zamordystycznym. Ale wyszło na to samo, no. Wyszedł taki PRL po prostu, no. Tylko, że dużo lepszy PR ma. Ładnie pokazują, że są takim rajem. W sumie ja sobie oglądałem niedawno Herbatkę u Stalina. To jest taki teatr telewizji, w którym jest opisana sytuacja z lat 20. Jak Stalin wprowadzał taki Auroville u siebie w Rosji radzieckiej. No i mniej więcej tak samo to reklamowali i ludzie na Zachodzie też wierzyli, że tam jest raj, że równość bez pieniędzy, A naprawdę to było tak, że było po prostu potworność. Jak było, to już każdy powinien wiedzieć. To serio, ja nie będę tłumaczył, bo jak nie wiesz, to jesteś... Masz braki, braki wielkie i trzeba je szybko nadrobić. No. Ja mogę powiedzieć, ale nie chcę mi się teraz gadać o tym, jak było naprawdę w Związku Radzieckim. No, tyle to chyba można sobie łatwo znaleźć i sprawdzić. W latach 20. No, koszmarnie było po prostu. Terror wszędzie. No, było coś tam działało, było jakoś zorganizowane, ale no, ludzie, to nie był raj. A ludzie na Zachodzie myśleli, że był, no. No i tyle o Aurowie. Tak mi się to akurat skojarzyło z tematem audycji. O, sorry, bo nie odebrałem telefonu. Tak, można dzwonić i pogadać o tym. No bo to takie powstawanie takich rzeczy bierze się z marzeń ludzi o wolności, myślę. I to jest piękne. No to ja po to mi ktoś przysłał to, bo wie, że ja lubię wolność. No i no może wolność się kojarzy właśnie z tym, żeby jakby to było pięknie, jakby był świat bez pieniędzy, bez łażenia do pracy, bez tych wszystkich marketingów i innych rzeczy. Nie byłby? Byłby. Ja się zgadzam. A teraz odbieram telefon i pogadam sobie z kim?
Cześć Marcin, szukaj z tej strony. Cześć. Parę lat już nie dzwoniłem. Cześć.
Wow, no to fajnie. Słyszę
o tym, co mówisz, o tejże komunie, jak to ładnie powiedziałeś, gdzieś w Indiach.
Tak jest.
I mówisz o tym, że to jest idealizm i że w ogóle i anarchokapitalizm jest tyle samo warty i w ogóle. I tutaj uderzasz w moje jakieś tam poczucie idealizmu.
Wierzysz?
I ja się czuję wywołany i dzwonię.
To dobrze. A ty wierzysz w realny anarchokapitalizm taki?
Zdecydowanie wierzę w decentralizację, wiesz?
No
warunkiem do tego, żeby anarchia, czyli brak nie reguł, ale tych rządzących odgórnych, zaistniała i się utrzymała, jest klucz decentralizacja. I tu mam takie pytanie do ciebie dosyć podchwytliwe. Mm-hmm. A mianowicie, bo wspominałeś o tym, że w tej komunie mniej więcej 2,5 tysiąca ludzi, tak?
Tak, tak.
I oni gdzieś tam, i oni już zaczynają tworzyć jakieś struktury, prawda? Tak jak to określiłeś, te nadzór PRL.
No tak, bo trzeba się było zorganizować jakoś, no.
No tak.
Po prostu była konieczność,
tak. Jaka twoim zdaniem, Martin, powinna być ilość ludzi, żeby zdecentralizowanie, żeby był środek pomiędzy tym, że jest decentralizacja, a tym, że nie tworzą się te właśnie struktury, które gdzieś tam czymś tam zarządzają pokątnie i robi się taka kasta jednak na wzór państwowej?
Więc ja uważam, że liczbą taką jest liczba 1. Tylko w tym wypadku, kiedy jest jedna osoba, da się nie zorganizować społeczności. Nawet jak są dwie osoby, to już się role same z konieczności się muszą wyłonić. Jedna osoba prowadzi, druga jest prowadzona i nie da się tego ominąć nijak.
Znaczy tak, i absolutnie. To jest immanentna cecha anarchii, że jakby reguły, naturalne mechanizmy, ten spontaniczny ład powstaje na tej samej zasadzie, na której ludzie przechodząc przez pasy nie zderzają się ze sobą, prawda? Nikt nie musi mówić, nie zderzajcie się, mimo że jest ich jednak więcej niż jedna.
No tak, jeżeli weźmiemy pod uwagę jedne pasy, to tak, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę całe życie, w którym funkcjonujemy, to się już tego zrobić nie da i ludzie będą się spodziewać jakiejś standaryzacji zasad, bo to jest po prostu opłacalne dla każdego. Anarchia, inaczej mówiąc, zawsze będzie prowadzić do braku anarchii.
Znaczy, nie, ale tu właśnie kwestia jest definicji anarchii. Ze względu na to, że anarchiści nie obrażają, nawet tacy ortodoksyjni, jak na przykładzie, który podałeś, nie obrażają się na same reguły, tylko na to, żeby te reguły jakby były grassroots, czyli wyrastały z porozumienia, tak, między sobą. Te mechanizmy powstają, w nich nie ma nic wbrew anarchii. I teraz tylko pytanie, jak bardzo zdecentralizowana musi być ta społeczność, żeby z ideałami, tymi jakże wzniosłymi, zgadzali się wszyscy, a nie żeby była pewna kasta, która coś tam zaczyna na wzór państwowy zagarniać.
Ale to znowu nie ma tego problemu, bo tego zbudujesz sztucznie pytanie, bo z tym, co ty powiedziałeś, zgadzają się w ogóle wszyscy. No ja myślę, że całe społeczeństwo Polski się z tobą zgodzi, że wszystkie zasady powinny powstać oddolnie i na mocy jakiegoś porozumienia. To się nazywa umowa społeczna, to co ty powiedziałeś. taka nie, koncepcja.
No, umowa społeczna jest częścią konstruktu państwa. Jest częścią,
no dokładnie,
jest częścią konstruktu państwa, tym sobie państwo wyciera mordę i tym aparat państwowy traktuje to jako wymówkę. No dobrze, ale to
jak zmienisz nazewnictwo i zamiast umowa społeczna powiesz grass rules, to nie zmieni się istota sprawy, bo to jest to samo, tylko nazwałeś to inaczej. To dalej jest istotą całej organizacji społeczeństwa. No, że ludzie muszą się w jakiś sposób zgadzać z tymi zasadami albo organizacjami, które ich służą do ich administracji czy organizowania. Muszą się w jakiś sposób tym zgadzać. No dobrze.
Tak. I
no,
anarchia jest... różni się od knagi tym, że w anarchistycznym układzie te zasady nie są odgórnie narzucone, a są realnie funkcjonującymi mechanizmami, które ucierają się jakby w ramach...
Tak, ja wiem, tylko że one są...
międzyludzkiej.
Nie realnie, tylko teoretycznie, bo w realiach nie istnieje coś takiego. Na przykład Auroville miał być dokładnie tak zbudowane, jak ty to opisałeś, tylko się okazało od razu praktycznie, że się nie da tego zrobić. Ludzie pojechali sobie całkowicie oddolnie, bez żadnego założeniem takim, jak ty mówisz, że sami sobie zbudujemy naszą rzeczywistość. No i wystarczyło naprawdę krótki odcinek czasu, żeby się wszystko przekształciło w taką formę, że praktycznie to jest państwo.
No tak, i teraz...
I to słabo zarządzane.
Ja dzwonię do ciebie, do was również, kochani słuchacze, z takim pytaniem i z taką hipotezą, że to jest kwestia skali. Że to jest kwestia
Ale
skali.
Ale że za dużo czy za mało? 2500 to jest jeszcze za dużo?
Najwidoczniej tak. Myślisz, że gdyby były trzy osoby, to dwie na przykład trzy osoby, to dwie zaczynałyby defraudować hajsy i tam...
Ale nie muszą defraudować od razu.
Robić lewe interesy?
Nie chodzi o to, czy się defrauduje, czy nie, tylko chodzi o to, że w każdej grupie zawsze będzie zasada ta sama, że jednostka jest dla jednostki ważniejsza niż grupa ostatecznie. Jeżeli człowiek musi decydować, czy robię coś dla dobra grupy, czy dla własnego, to zawsze będzie chciał robić dla własnego, no. Jeżeli stanie przed takim wyborem. Tak, no więc dlatego, ponieważ ta zasada zawsze, no bo właśnie we wszystkich tych systemach, jakichś tam komunach, czy Auroville, czy kto tam sobie nie wymyśli, zawsze ta natura człowieka dawała znać o sobie i przez to nie działały żadne budowania oddolne społeczeństwa. Takie, że zróbmy tą równość, decentralizujmy. To było tak sprzeczne właśnie z tą zasadą, że człowiek jest egoistyczny, że się nie dało.
Zaczekaj, bo mówisz z jednej strony o równości, a z drugiej strony o decentralizacji. No jakby tutaj mechanizmem, o to właśnie chodzi. Dlatego anarcho, znaczy czarno-czerwony czerwoni goście są do zaorania, ze względu na to, że oni nie rozumieją, że jakby równość nie jest przyrodzona i ich ideałem jest równość, więc muszą tworzyć jakiś parapaństwowy mechanizm. Tak jak wspomniałeś, oni bardzo lubią zaprzeczać, że on jest państwowy, że tak naprawdę jest oddolny, który będzie wymuszał równość.
Ale to nie o takiej równości mówię. Mówię równość w stosunku do prawa, bo równość praw, takich podstawowych, czyli to, że tak samo każdy ma prawo nie być zabity albo okradziony. O taką równość mi tu chodzi. No.
Aha.
I ponieważ, jeżeli ludzie zakładają sobie jakąś jedną wspólnotę, to zakładają ją z założeniem, że są na równych zasadach. Przychodzą wszyscy z równymi prawami, czyli ja mam prawo do własnej wolności i własności tak samo jak każdy inny. O taką równość chodzi. No. I tak, no i potem ci ludzie sobie budują właśnie, co sobie tam wymyślą, ponazywali te własne organizacje komitety, nie wiem dlaczego lubią taką terminologię jakąś marksistowską, niech im będzie, wszystko jedno. No jakby nazwać inaczej, na jedno by wyszło. No i co, no i jakoś tam sobie to funkcjonuje, ale jeżeli już ktoś ma własną mniejszą grupkę w większej grupie, to zaczyna dbać bardziej o tą swoją małą grupkę niż o całą grupę. Tak samo zaczyna dbać o siebie samego bardziej niż o swoją nawet małą grupkę. I zawsze tak będzie. W związku z tym, jeżeli się teraz buduje realistycznie już z tymi założeniami, że ludzie są jednak trochę wredni i egoistyczni, jeżeli się tak zaczyna budować organizacje społeczeństwa, no to mamy normalne takie państwa, jak i wszędzie teraz są. No.
Znaczy, ja tutaj nie rozumiem tego założenia, jeżeli już dochodzimy do takich szczegółów. Ja wiem, że czas goni, ale to może pozostawię pytanie otwarte.
Dobra.
Ja tutaj nie rozumiem założenia, dla którego te właśnie małe grupy, które się dobierają, bo widzą wspólny interes, nie mogą ze sobą pokojowo koegzystować, nawet, znaczy, grupy w obrębie jakiejś większej, 2,5-tysięcznej społeczności. Nie widzę powodu, dla którego bez państwa miałyby ze sobą nie koegzystować w pokoju ze względu na handel albo jakieś interesy, które gwarantują tym różnym grupom kompromis.
Bo nie ma mowy o handlu tam, gdzie jest cała grupa deficytowa i może żyć i funkcjonować tylko dlatego, bo jest wspierana cały czas z zewnątrz. Jeżeli jest po prostu taka grupa, jest pasożytem, a jest pasożytem dlatego, bo wewnątrz takiej grupy, która jest zbudowana na zasadzie jakiejś takiej wspólnoty czy tam komuny czy coś, nie opłaca się nic robić. Dla siebie samego.
Czyli uważasz, że jeżeli jakieś grupy zorganizowane na sposób, wszystkie grupy zorganizowane na sposób pasożytniczy będą obok siebie egzystować, to prędzej czy później się pogryzą, dlatego że są pasożytnicze?
Nie pogryzą się w ogóle, nie o to chodzi. Znaczy, będą musieli w końcu z głodu się pogryźć i tyle. Tylko mówię, że ten projekt jest, on jest piękny, tak jak ten Auroville czy coś, tylko z powodu tego, że no, ludzie są tacy, jacy są, to zawsze musi taki projekt upaść finansowo, zwyczajnie ekonomicznie, bo on zniechęca do budowania na zasadach takich, żeby ten, kto buduje, miał z tego zysk. No.
Nie, znaczy, jeżeli chodzi o ekonomię, no to już powiedzieliśmy sobie,
no tak, ale to jest podstawa funkcjonowania,
że tam się przyjeżdża wydawać pieniądze.
Tak, no tak.
I ludzie, którzy tam przyjeżdżają, te pieniądze mają. Tylko kwestia jest taka, jak zapewnić tej społeczności pokojowe współistnienie, funkcjonowanie.
No ale to jest nieważne już, bo jeżeli nie można żyć w takiej grupie, która funkcjonuje tylko dlatego, że cały czas jest dopływ środków z zewnątrz. Bo taka grupa jest, co prawda, można sobie to wszystko zbudować w dowolnej jakości i może być i bezpieczeństwo i coś, po prostu wynajmie się super policję czy co się tylko chce, bo cały czas środki są z zewnątrz. Ale nie taka, ta cała Auroville miała być jakby takim kamieniem węgielnym nowego świata, czyli mieli pokazać całemu światu, że się da, że wystarczy dobra wola. Dobra wola, oddolność wystarczy nam. Wystarczy, że będziemy tylko ludźmi i już. Jacyś takimi w miarę przyzwoitymi i będziemy się cieszyć różnorodnością, zaakceptujemy, że inni są też wolnymi i to już nam wystarczy. No i się okazuje, że nie wystarczy. Wystarczy do tego, żeby mieć fajne wczasy, wakacje, ale nie wystarczy do tego, żeby żyć, żeby zbudować sobie życie, w którym można funkcjonować, bez konieczności cały czas proszenia kogoś z zewnątrz o pomoc.
A, okej, okay, ale to jest grupa zorganizowana na jakby to takie wczasy, że takie wczasy rotacyjne.
Właśnie, no tak się skończyło, a nie tak miało być. No, wizja była taka, że to miało być prawdziwe miasto, miały być oczekiwania, było, że będziemy bogatsi niż ci wszyscy tam w tych starym świecie, gdzie tam jakieś policje, państwa, pieniądze. U nas będzie pięknie, u nas będzie bogato, bo my jesteśmy oświeceni teraz i my nie potrzebujemy już takich przestarzałych rozwiązań, jak na przykład policja, albo jak sądy, albo jak banki. No.
No i jeżeli przychodzą tam wydawać pieniądze, to nie potrzebują, ale jeżeli mieliby je robić w jakiś sposób, to
no oni mają robić. No oni tam nie mówią, tam nikt nie mówi, że przyjeżdżamy tu wydawać pieniądze i spać. Oni tam przyjeżdżają tam i dalej idealiści, tak jak od początku przyjeżdżali i prowadzą swoje różne tam warsztaty, programy, pomysły, malują, śpiewają, czy co tam się dzieje. No.
I cudownie, że mają wybór. Okej.
Okay. No, na dzięki część ogromne. Kosztów, tak. No w sumie tak. Dzięki za komentarz.
Na razie.
No właśnie, można pogadać, można zadzwonić. Bardzo dobrze. Daje to wszystko do myślenia w każdym razie. Dlatego ten przykład tutaj pokazałem Auroville, Złotowiocha, bo jest to kolejny przykład, ale taki fajnie, taki mały, nie? Taki skondensowany do grupy tam mniej niż 10 tysięcy ludzi, powiedzmy tam wszystkich naraz, gdzie można sobie sprawdzić, czy te pomysły działają, czy nie. I co ciekawe, jestem strasznie zdziwiony, że w roku 2017 ja dostałem dalej reklamowy artykuł reklamujący, że to taki piękny, cudowny świat. W takich No właśnie w warunkach, kiedy mogę wszystko sprawdzić w internecie i się w ciągu kilkunastu sekund przekonać, że to wcale tak nie wygląda i że wszystkie te dane to jest bullshit, bo tam no miało być tak pięknie i no nie jest tak źle, ale tylko dlatego, że wrócili do zasad, które funkcjonują wszędzie dookoła, no. A tam, gdzie się próbowali trzymać tych swoich zasad utopijnych zupełnie, to tam właśnie kompletnie nie wychodziło. I to jest pouczające. No, bo jeżeli kogoś nie przekonują przykłady Związku Radzieckiego, Polski Ludowej, Wenezueli na przykład, Korei Północnej i tam, i co tam jeszcze tylko chcecie, świata ideału budowanego na zasadach, tej właśnie oddolnie nie będzie już tam tych zasad, jakiś bankier nie będzie nami rządził i w ogóle. No, jak ktoś to kogoś nie przekonuje, to ma tutaj łatwy do sprawdzenia przykład grupki dużo mniejszej osób, gdzie tak samo się wyłożyli wszyscy na tym, jak i tamci. No. Tylko tutaj jest łatwiej, bo kraju całego to się nie da aż tak finansować, żeby ciągle ciągnął, nie? Jechał na tym. Tak jak PRL jechał na kredytach zachodnich jeszcze długo, sobie mógł z rozpędu. No to tak długo tak się nie da w nieskończoność, bo po prostu kraj potrzebuje takie sakramenckie ilości pieniędzy. Tak jak krążyło powiedzenie, że jakby komunizm wprowadzić na Saharze, to by piasku zabrakło, nie? W ciągu paru lat. No to taka wioska 2,5 tysiąca ludzi, to może mieć potworny jakiś deficyt i wszystko być sfinansowane z zewnątrz i sobie funkcjonują, no. Tylko mówię, jako model życia do wprowadzania takiego czegoś na świecie, to jest tak odstraszające i jednocześnie bardzo pouczające, że no nic naprawdę lepszego nam nie potrzeba. Bardzo się udał ten eksperyment, uważam, i powinno być już teraz jasne, ogłoszone wszędzie, widoczne. I dla każdego, kto ma rozum, jest widoczne, bo sobie może porównać, jak tam naprawdę wygląda z założeniami. No, że to po prostu nie działa, o i już. I to zostawia nas z pytaniem, czy ta wolność w ogóle ma sens. Bo ja dalej twierdzę, że takie rzeczy, takie budowanie takich aurowillów się bierze z tęsknoty człowieka za wolnością.
My mamy takie panie, młode, ładne i tylko o to chodzi.
Słuchajcie audycji Free Live w Radiu Enklawa, gdzie gadamy o tym, że wolność jest utopią i jak do tego podejść. Bo ja sobie postanowiłem jakoś teraz, że trzeba się cofnąć do fundamentów, do moich fundamentów własnych. Ja swoją działalnością publiczną, ja zaczynam od pisania, co myślę na różne tematy, które są dla mnie ważne i potem od podcastów. No a potem przeszedłem na różne duperele i teraz te duperele jakoś tam sobie robię, ale myślę sobie tak, że może wróćmy do tych fundamentów, co? Mówienia po prostu o wolności jako najważniejszej rzeczy tutaj. No mówię jeszcze o Biblii, Bogu, takich rzeczach, bo też są najważniejsze tutaj, uważam. Ale wolność tutaj zupełnie jako niezależna rzecz od tamtych wszystkich innych jest ważnym tematem dalej. I tak na swój własny rachunek, że już nie mówić, że nie chodzi mi już teraz o taką wolność, żeby teraz ją jako program partii politycznej wprowadzać w całej Polsce. Nie, ja już mówię o wolności dla mnie samego. Ja i ty. Jak my tą wolność powinniśmy rozumieć, albo jak jej nie rozumieć, żeby nie skończyć w jakimś zadupiu, wierząc, że cały czas ścigamy ideały, albo że szukamy dalej tej wolności, a w rzeczywistości albo jesteśmy pasożytem jakimś, albo już dawno żadnej wolności nie ma, nie? I właśnie teraz przez szukanie wolności wpędziliśmy się w taką sytuację, gdzie wolności żadnej nie ma. Ja sobie myślę, że istotą wolności jest możliwość decydowania o sobie. Możliwość decydowania o sobie, ale myślę sobie też, że to nie wystarczy taka definicja, no bo byle złodziej i bandyta też by mógł powiedzieć, że jestem wolny, bo się nakradłem i obrabowałem kogoś i zgwałciłem dwie osoby dzisiaj, w tym tygodniu i jestem wolny, bo mogę. No nie chodzi mi o to, to trzeba by jakoś rozróżnić, no może taką wolność od tej wolności, którą ja mam na myśli. Wolność, którą ja mam na myśli, jest taką wolnością, która jednocześnie akceptuje tą samą wolność innych ludzi. Więc ona jest połączona z jakimś takim, no właśnie tym założeniem równości praw. Nie równości, że każdemu się coś należy, bo się urodził, albo że czarny równa się biały, czy coś. No to są takie piękne znowu ideały, ale nie o to chodzi. One są, raz, że są nierealne, dwa, że są niepotrzebne. Nie chodzi mi o równość praw. Wyczytałem to sobie o dziwo, bo ja sobie ostatnio czytałem historię rewolucji francuskiej w jakiejś książce historycznej i tam to nie jest aż taka głupia ta rewolucja francuska, jak ja ciągle myślałem, bo niestety źródłem informacji były zawsze jakieś pisma prawicowe i raczej komentarze niż historia. No, więc dobra, że tam były rzeczy, ale była tam koncepcja równości, kiedy natrafiłem na tą deklarację jakichś tam praw człowieka czy coś, to zauważyłem ważną różnicę między tym, co ja myślałem, że mówiła rewolucja francuska, a tym, co naprawdę powiedział. Więc na przykład była tam mowa o równości, ale było podkreślone, że ludzie rodzą się z równymi prawami, a nie, że rodzą się równi. To jest straszna różnica i może ona została wypaczona od tamtych czasów. No. Więc może ta oryginalna rewolucja francuska to aż taka zła nie była, jak mi się wydawało. No i nie uważam, że to była jakaś... No, mam ambiwalentny stosunek, powiedzmy, do tego, co się stało, ale rozumiem powody, z jakich to się stało i kto wie, czy ja bym wtedy nie był w czasach, w 1789 roku, czy bym nie był francuskim rewolucjonistą i pewnie bym był. I pewnie bym głosował też, żeby odebrać majątki kościołowi, bo bym był pewnie wkurzony. No i wkurzenie nie jest dobrym doradcą. No w każdym razie ta wolność, która akceptuje wolność innych ludzi, to jest to, o co mi chodzi. I o takiej wolności mówię, że ona jest ważna. Dalej uważam, że jest ważna. Tytułem dzisiejszego tej audycji jest, że czy wolność się opłaca. Właśnie, że wolność się nie opłaca, od razu mówię, że się nie opłaca ta wolność. I to jest jedna z istotniejszych rzeczy na dzisiaj. O wolności chcę powiedzieć, która się nie opłaca. No, ludzie w ogóle, bo tak bym powiedział, że ludzie identyfikują w tych czasach wszystko z pieniędzmi i to jest jakaś aberracja totalna i jakiś koszmarny gwałt na ludzkim umyśle i na duszy człowieka, na tym, co jest istotą człowieczeństwa. Żeby wszystko sprowadzić do pieniędzy, no ja pierdzielę, naprawdę, serio? No bo hej, jakby nie było, to wszyscy jesteśmy ludźmi i jedną, o ile w ogóle nie najważniejszą cechą, charakterystyką człowieka jest to, że rodzi się nie mając nic i umiera też nie mając nic, przy czym śmierć jest absolutnie pewna. Co oznacza, że praktycznie wszystko, co robi w ciągu życia, jest dla niego niekorzystne i nieopłacalne, bo i tak wszystko zostawi. Czy inaczej mówiąc, jeżeli wszystko przeliczasz na pieniądze, a nie możesz wziąć ze sobą w zaświaty żadnych pieniędzy, a jednocześnie przeliczasz zysk, to co zyskowne i to co ważne, na pieniądze, to znaczy, że zawsze będziesz bankrutem w momencie śmierci totalnym. To znaczy, że nie masz w ogóle opcji, żeby tak inwestować swój wysiłek, czas, energię, żebyś miał jakikolwiek zysk. Zysk zawsze będziesz miał równy zero. Zawsze. Bo zawsze się urodziłeś przy stanie zero, bilans równa się zero, nie? Przychody zero, koszty zero i jak umierasz, to masz dokładnie zero. No zawsze będzie zero i tyle. Pod warunkiem właśnie, że wszystko przeliczasz na pieniądze. Co pokazuje, że przeliczanie na pieniądze wszystkiego jest absurdalne. No tymczasem wszyscy sobie tak przeliczają, bo to łatwiej jakoś tak ogarnąć świat. No i to prawda, no w księgowości wszystko trzeba przeliczyć na pieniądze, żeby to się w ogóle dało cokolwiek robić z księgowaniem, liczeniem, szacowaniem wartości, żeby w ogóle na przykład móc wiedzieć, co jest ile warte, nie? Albo porównać wartość czegoś z czymś innym. No to trzeba sobie przeliczyć to do jakiejś wspólnej jednostki i to są pieniądze w tych czasach. No to bardzo dobry pomysł. Tylko że ludzie za daleko z tym poszli i teraz wszystko przeliczają na pieniądze i kwestie opłacalności też odruchowo sprowadzają do tych pieniędzy. Więc jeżeli teraz wszystko, co ważne, to znaczy jeżeli kierując się decyzjami w życiu, kierujesz się tym, co ci się opłaca, to wolność będzie zawsze na końcu. Znaczy zawsze, no nie koniecznie na zawsze, ale wolność jest nieopłacalna. Znaczy dążenie do wolności, czyli zostawianie sobie wyboru, jest nieopłacalna. Pieniężnie jest nieopłacalna. Więc jak sobie jedziesz do takiej wioski Auroville na przykład, tam sobie liczyć łuski rybek złotych, bo ci się zachciało, uważa, że to fajna strasznie rzecz w życiu i zostawić chcesz to potomnym, żeby wiedzieli, ile złota rybka ma łusek. No. To jest bez sensu w przeliczeniu na pieniądze. żeby w ogóle pojechać tam i czyść te rybki, to jest też nieopłacalne, bo ty musisz zarobić wcześniej, żeby mieć za co żyć i w ogóle. No, ale będziesz robił te rybki. I w ten sposób rozumując, jeżeli chcesz robić to, o czym marzysz, nie? Z powodu tego, że o tym marzysz, a nie z powodu tego, że ci się to opłaca, to musisz sobie wywalić z rozumowania pieniądze. Musisz je tylko traktować tak, jako jakiś niezbędny element dochodzenia do tego, co naprawdę ważne. I to jest, kurde, ważne, to, co ja teraz mówię. Wolność się nie opłaca. I teraz, jeżeli się próbuje cały czas mówić ludziom o wolności jako o czymś, co im się opłaca, to się dojdzie wcześniej czy później do absurdów. Zaczyna się wchodzić w jakąś taką utopię. Wolność w ogóle nie po to jest, żeby się opłacała. To nie jest tak, że opłacalność jest nadrzędna, bo nie może być nadrzędna w życiu człowieka z powodu właśnie tego, że się umiera i tyle. I majątkowe sprawy są zupełnie drugorzędne. No. Opłacać się może, musi, jeżeli coś w ogóle mówi, że się coś opłaca, to trzeba przyjąć jakieś inne kryterium. Jakieś coś ważnego dla ciebie. I to już sobie sam musi każdy ustalić, co jest dla niego ważne. Mi się zdaje, że uniwersalną jednostką opłacalności może być tylko coś, co się przydaje innym. Pomaganie innym, dawanie innym, robienie coś dla innych, rozśmieszanie innych, różne takie rzeczy. No tylko to wydaje się mieć jakikolwiek sens, jeżeli się robi cokolwiek tutaj na ziemi. No, ja sobie tak przyjąłem, bo to jest zupełnie uniwersalna sprawa, myślę. Zupełnie niezależna od religii, od poglądów, lewica, prawica, srawica, wszystko jedno. No, więc opłacalne jest coś, co ja chcę dać innym. To jest miara wartości życia. No myślę, że ciężko znaleźć coś innego, ale pewnie można. Jak sobie spróbujesz, to nie wiem, są tacy, co chcą dla idei coś robić, no ale dla samej idei, jako wartość, jako takiego tworu abstrakcyjnego coś robić, no co, idea ci podziękuje, albo ucieszy się bardziej ta idea z tego, co robisz. Nie, no idea też ma służyć ludziom ostatecznie. Więc znowu przychodzimy do punktu uniwersalnego, że co robisz, to ma być dla ludzi. No, teraz wolność w tym wszystkim. Po co to jest? Dlaczego to jest? Po co ja tym gadam w ogóle? Dlaczego się nie skupić tylko na zarabianiu pieniędzy? Dobra, to już wyjaśniłem, dlaczego nie? Bo to głupie, bo umrzesz i w ogóle. Ale wolność, po co? Wolność to jest możliwość, właśnie. To są te możliwości robienia tych różnych rzeczy, które chcesz robić. Szukania rzeczy, które chcesz robić. To jest możliwość bycia sobą w tym świecie w maksymalnym stopniu, jakim się da. Nie chodzi teraz o żadne takie abstrakcyjne wolności, że a ja bym chciał fruwać, a nie mogę, to źle. No nie, nie chodzi o żadną wolność totalną, albo nie chodzi też o to, że będziesz nieszczęśliwy, póki nie będziesz mógł robić wszystkiego, co tylko ci się wymyśli. Nie, to chodzi o praktyczną wolność. A praktyczna wolność to jest możliwość robienia tego, co właśnie teraz miałbyś ochotę zrobić. Przy założeniu, że szanujesz wolność innych ludzi też, nie? Że jak masz ochotę, prawda, coś tam komuś zrobić złego, to nie, no nie, bo sam też byś nie chciał, żeby tobie robili coś złego. No i tak filozofuję o tej wolności, bo sobie myślę, że właśnie ja chcę wrócić do tych fundamentów i przypominać ludziom, to jest właśnie ważna rzecz, że dużo cenniejsza jest wolność niż opłacalność. Wolność w rozumieniu, żebyś dawał sobie możliwość działania. No, żebyś do tego dążył. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli na przykład masz do wyboru kupić mieszkanie albo wynająć mieszkanie, to ty se nie przeliczaj tego, co ci się opłaca finansowo, tylko se przeliczaj, co ci da większe możliwości. Bo to jest dużo mądrzejsze podejście. Jedno może wynikać z drugiego trochę. Na przykład będę miał więcej możliwości, jak zamiast wynajmować, to sobie kupię dom, bo za 10 lat będę miał więcej pieniędzy, za które coś znowu zrobię, co chcę robić. Tak, ale musisz wiedzieć, że coś chcesz robić z tymi pieniędzmi. No, bo znowu będziesz takie latanie za własnym ogonem, takie zarabianie pieniędzy dla zarabiania pieniędzy. To jest kompletny jakiś absurd, nonsens i większość ludzi to robi. Nie, ale jak sobie pomyślisz, ja wynajmuję, bo chcę mieć możliwość zmiany miejsca, to jest naprawdę ważniejszy argument niż to, ile to kosztuje. Rzesz, kurde, no. Tak mi się wydawało zawsze. Nie, co ja pierniczę, ja jestem tego pewny. Jestem tego pewny. No bo ja wiem, czemu jestem tego pewny. Obserwowałem życie ludzi i widzę, że jak nie wiem, no widzę młodych, starych, różnych ludzi, w najróżniejszy sposób żyją, ale jest zawsze ta cecha wspólna, że ci są tylko szczęśliwi, którzy robili z życiem cokolwiek, coś chcieli zrobić i to robili. I ci, co sobie szukali możliwości robienia tego, co chcą robić, a nie tylko przeliczania wszystkiego na pieniądze albo myślenia o opłacalności jakiejś, to ci pierwsi wychodzili na tym lepiej. Oni byli szczęśliwsi, wszyscy dookoła nich byli szczęśliwsi. No. A oczywiście i tak czy inaczej wszyscy umarli. Albo umrą. Nie. To jest tylko kwestia czasu. Ale jest tu różnica. Jeżeli twoje życie ma mieć jakąś tam wartość i powiększać tą wartość i ty z tego chcesz czerpać satysfakcję, radość, jakiś cel życia, to musisz sobie znaleźć coś, co naprawdę na końcu rozrachunku nie wyjdzie zerem. Jeżeli sobie tylko pieniądze będziesz miał, albo jakiś sukces, albo nawet komfort własnego tyłka, to dalej wyjdziesz na zero. No bo co ci z tego, że będzie ta dupa siedziała w wygodnym fotelu przez całe życie, skoro i tak na końcu nie będziesz miał ani dupy, ani fotela. I tak będzie zero. I ta świadomość jakaś zbliżania się do końca strasznie ujawnia bezużyteczność życia człowieka. I to nie jest przypadek, że ludzie im starsi, tym się robią bardziej załamani, nieszczęśliwi, chorują, nie cieszą się życiem, są tacy jacyś przygnębieni i w ogóle. No, czy dlatego są starzy. Właśnie, są dlatego starzy, bo im dalej końca, tym bardziej oczywiste staje się, że zmarnowali większość życia na kompletnie nic. Że wiedzą, że na końcu zostaje zero. Bo na początku się o tym nie myśli, tego tak nie widać jakoś, ale dostaje zero, no. I że ludzie potem nie są szczęśliwi wcale z sobą samym, no. No ale ciągną dalej. Może dlatego, że nikt im nie powiedział, że jest alternatywa. Alternatywą jest robić to, co chcesz. Albo przede wszystkim znaleźć sobie coś innego, jakiś inny system wartości. Ale żeby w tym innym systemie wartości niż pieniądze, żeby do czegoś się dorobić, to tutaj niezbędna jest wolność już i dbanie o nią i no zbieranie jej sobie, tak? Dokładnie tak sobie kumuluj wolność i możliwości, jak sobie kumulujesz pieniądze. Przy czym wolności są ważniejsze. Pieniądze zarobić dużo łatwiej niż zdobyć wolność. A ta wolność ci będzie potrzebna po to, żeby się właśnie jakoś realizować i jakąś wartość swojego życia i wartość w ogóle życia zwiększać. Se myślę. Coś takiego mniej więcej chciałem powiedzieć filozoficznie. Czy was to w ogóle obchodzi, czy tylko chcecie żreć i spać? Wy, rurkowce. Niech ktoś zadzwoni albo coś powie na czacie, bo tylko Lukszmar tam gada. W ogóle, ej, co jest grane z ludźmi, że im więcej ludzi słucha, tym mniej ludzi się odzywa. What? Ostatnia audycja, no była intrygująca, mi się zdaje, bo jedni byli za, drudzy byli przeciw, różnie tam ludzie oceniają, ale może wszyscy byli przeciw, dlatego chcieli kulturalnie nic nie powiedzieć, bo nic nie mieli do powiedzenia, ja nie wiem, ale widziałem, że dużo ludzi tej audycji ostatniej słuchało, jakieś takie wysokie liczby, a od komentarzy zero. Jak to możliwe, że komentarzy jest zero pod jedną z częściej słuchanych audycji? Ja nie wiem. O co tu chodzi? Czy coś ciepło przyszło ludziom? Język zatkało? Pisać się nie chce? No ale jednak słuchali. Dobra, ja nie rozumiem, to jest bez sensu dla mnie, ja nie wiem. Czemu nic nie mówicie? To jest też jakieś niezrozumiałe trochę dla mnie, jak łatwo ludzie wpadają w bierność, no mi się w pale nie mieści. Ta wolność właśnie jest, no właśnie może jej brakuje, tak w takiej osobistej wolności. Wolność to jest też możliwość, ja w ogóle ta wolność, bo ja tutaj o tych fundamentach wolności chcę mówić i przypominać zawsze. Naprawdę dużo ważniejsza jest wolność wewnętrzna, brak blokad od środka, niż brak blokad od zewnątrz. To znaczy, jeżeli boisz się jechać na rowerze, chciałbyś jechać na rowerze, ale się boisz, to jest dużo większa przeszkoda niż to, że jest zakaz jazdy rowerem wydany przez prezydenta miasta Wrocławia. Bo to nie jest duży problem. Ale jeżeli w środku masz problem i brak ci wolności odśrodkowej takiej, żeby jechać na rowerze jak masz ochotę, no to tego nie przeskoczysz. I tutaj się nie zbuntujesz. Tu już nie obalisz rządu ani nic. I ta wolność jest, kurde, dużo ważniejsza i cenniejsza. Bez tej wewnętrznej wolności ludzie, co sobie tam krzyczą o obalić władzę, skończą dokładnie w tym samym stanie, w jakim są. Dalej nie będą mieć wolności, bo będą mieli sami własne swoje blokady. No. Więc na przykład jak ja się boję pływać, to mi jest wszystko jedno, czy są wymagane karty rowerowe czy coś. Ja nie będę pływać, a chciałbym pływać, nie? Ale nie będę, bo nie mam wolności. A ja chcę być wolny właśnie po to, żeby móc pływać sobie. No. No i ja te wolności zdobywałem i zdobywać będę i chcę mieć tą wolność. Wewnętrzną przede wszystkim, ona jest dużo ważniejsza, ale zewnętrzną też. I ja mam ochotę się napić tego piwa, jak mam ochotę się napić piwa, to żebym mógł się napić piwa pod krzakiem gdzieś. Ale odkryłem też, że dużo trudniej jest złamać swoje własne zasady, fobie, lęki czy coś, niż złamać prawo państwowe czy coś tam. Na przykład jak we Włoszech byłem, to myśmy sobie tam pili kiedyś, pojechaliśmy taką grupką i piliśmy sobie wino gdzieś w krzaku, w na pewno nielegalnym miejscu, ale odkryłem, że nie tyle jest nielegalność tego miejsca dla mnie problemem, co to, że w środku mnie coś powstrzymuje i mówi, boję się, może lepiej nie. Dlaczego mam mówić, może lepiej nie? To niedobrze, że tak jest, no. Ale mi się udało i to jest ta większa wolność, którą mam. I ona się przydała. Andrzej dzwoni, zdaje się, tak?
Cześć.
Cześć.
A boisz się?
A czasem, tak.
A jak się boisz, to jesteś niewolnikiem już od razu. Więc wiem. Z twojej wolności.
No i dokładnie tak jest, jak mówisz.
Ale słuchaj, ja ci powiem jedną rzecz. Mnie też korwin wpienia, ale mnie wpienia jako lider.
No, a jako...
Wpieniają cię liderzy tak w ogóle?
Jako, że liderzy jako liderzy? Nie, bo ja wiem, że są niezbędni niestety. Ale nie lubię tego...
Tobie tak się tylko... Ale wiesz, liderzy na przykład tworzą taką Freelandię, czy jak to się nazywało w tych Indiach, tak?
No,
stworzą tu jakiś lider no. I ten lider zdecydował, że tam nie będzie tych pieniędzy i lider zdecydował też, że będą płacili tymi pieniędzmi, skoro się nie udało tego inaczej załatwić, no.
No, jakoś... No, ale liderzy się sami wyłaniają. Ludzie chcą iść za liderami, no. To nie było, że nie było przemocy żadnej tam, nigdzie. Wszyscy
ale oni nie zawsze mają rację, to jest największy problem, że na przykład no ludzie wierzą w Korwina i tak jak mówisz, że tyle osób słuchało twojej audycji, ale oni byli bierni, no to ty też masz takich właśnie wyznawców i oni nie chcą się wypowiadać na tematy drażliwe, które by cię zabolały. No i dochodzi do takiego momentu, że ty mówisz, ktoś się z tobą nie zgadza, a potem dochodzi do momentu, że nikt tego nie wyrazi, że się z tobą nie zgadza. Bo
no
się
i mnie to wpienia właśnie, tak.
No to mnie też wpienia, no.
No
mnie
i
wpienia coś takiego, że jest Korwin, Wippler, jakiś tam chyba, jaką się nazywa, ten trzeci i nigdy więcej. Nie wyłoniły się żadne inne struktury, na przykład z tych partii wolnościowych, pseudowolnościowych.
No to jest dupa niewolność. Jaka tam jest wolność, no?
Jak żadnej.
Taki kult guru i wszyscy się boją sami.
Kult jednostki, no tak, no.
No, no właśnie. No może oni tam też myślą o tym, co im się opłaca, a nie o tym, że wolność chcą
mieć. No to na pewno, no bo ile razy można zmienić partię, ile razy można przegrywać, to akurat jest prawda, no.
No. No i się zgadzam. A ze strachem trzeba walczyć. Właśnie to jest ważniejsze w życiu, że ja nie wiem, dla mnie sukcesem życiowym jest właśnie to, że się na przykład, jak się bałem pływać, to już się teraz na tyle nie boję, że mogłem pływać. To jest, kurde, sukces mój życiowy. A dla kogoś innego jest, że zarobił 1 000 000 zł. To jest gówniany sukces. Co to jest za sukces? To jest żaden sukces. Czym się tu chwalić? Ja tu o czymś konkretnym mówię. Ja tu pływałem, panie. A ty co to jest? Sam masz? Pokazujesz mi jakąś liczbę? Co mnie ta liczba? No. Więc na przykład człowiek sobie zarobił 1 000 000 i ma... Niby powinien mieć możliwości większe, bo ma 1 000 000. No ale na przykład jak ja sobie patrzę na swoje życie, to jakbym ja miał 1 000 000, to by sobie ten 1 000 000 dalej leżał, a ja bym robił dokładnie to, co robię, bo ja mam i tak więcej pieniędzy niż potrzebuję teraz, bo nie potrzebuję tego do niczego więcej. No bo po co mi to, nie?
No tak, ale to się chyba łączy z tym, że z tego, co słyszałem od pewnego człowieka, że jest powiedzmy cywilizacja łacińska i jest cywilizacja ta na wschód i powiedzmy tutaj w cywilizacji na wschodzie jest coś takiego, że możesz mieć 1 000 000, ale po prostu to się zabije, no, tak sam z siebie, na przykład będziesz krytykować cara, albo będziesz krytykować jakąś władzę.
No ale to wszystko nie o to chodzi w ogóle. Pytanie jest pierwsze, podstawowe, po co ci ten 1 000 000 jest?
No niby po nic, ale nawet jeżeli masz 1 000 000, to nie masz żadnej wolności słowa. Ci ludzie, którzy są na świeczniku, nie mogą powiedzieć nic, no bo jeżeli oni coś powiedzą, też to prawda. Momentalnie z niego spadną, no.
No. No, no. No ale właśnie, no ej, to jest cena wolności, za wolność się płaci, na wolności się nie zarabia, tylko się za nią płaci, ona jest kosztowna. Więc właśnie uskutecznianie tego prawa, żeby powiedzieć, co się chce, tutaj pokazuje, czy ważniejsza dla kogoś jest wolność, czy opłacalność, bo ten człowiek może powiedzieć przecież to, co chce. No fakt, że straci na przykład wszystkie pieniądze, jak powie. No ale dobra, teraz musisz się decydować, co jest ważniejsze, to, żebyś mówił, co myślisz, czy to, żebyś miał pieniądze. No i...
No,
i
być czy mieć, to już było. Erich Fromm, tak? Nie pamiętam już dokładnie.
A był. No.
Był.
Był.
I tak powiedzmy w tym momencie, jeżeli ty masz swoich wyznawców, to oni się boją ciebie ukarać w jakiś sposób za to, co powiedziałeś.
A no dlaczego?
I ty się od nich prawdy nigdy nie dowiesz, no.
Aż to soli z hołota, no.
No, tak każdy ma widocznie, kto jest trochę wyżej niż ja, no.
Ja nie wiem, czy tak musi. Nie musi tak być. Ja też coś trochę idealistą jestem.
Taki przykład ty dajesz, że Indie, a ja ci dam przykład z bliżej, na przykład te polskie skłoty.
No to tak samo jest, jak i tam.
Tam też jest lider, tam też jest jakaś komuna, oni się tam zbierają. I pamiętam, że była taka historia, którą ktoś tam opisywał, że poszedł na taki skłot, zjadł hamburgera i został z niego wyrzucony, z tego skłotu, no bo zjadł hamburgera. No.
A to nie wolno? Aha, bo to symbol, taki symbol. No, ta kapitalizm.
I pod pewnego momentu, no bo od pewnego momentu już nie idzie się do skłotu napić się piwka czy tam coś, tak jak było 20 lat temu. Tylko teraz jest coś takiego, że tam jakaś wolność, w sensie wolność dla odmiennych płciowo, dla tam kogoś innego, no...
Ale nie wolno zjeść hamburgera.
No dla weganów, no wegani też są tam, no, no oni po prostu ale rządzą,
to,
no.
No to, aha, no jak rządzą, to już rządzą, ale to nie ma wolności, albo się rządzi, albo jest wolność, no.
No tej wolności tam nie ma, no właśnie, on poszedł, zjadł tego hamburgera, wrócił tam do nich, okazało się, że oni byli głodni, no i zaczęła się taka wymiana zdań, że oni byli głodni, on był najedzony, że on jest bardziej uprzywilejowany, jest ten privilege i oni walczą z tym privilege.
Czy żeby wszyscy byli głodni, wtedy
tak,
jest dobrze.
Tak, tak, o to właśnie chodzi głównie marksistom, że wszyscy byli głodni.
To dziwne trochę, ale to nie jest
no
wolność.
Wcale, no.
To ja nie widzę tu wolności.
Skończyło się na tym, że po prostu była jakaś dziewczyna, kogoś, ktoś tam, jakiś guru tam też był, jakiś lider.
No.
I okazuje się, że nie możesz iść sobie do skłotu jako ty. Ty musisz właśnie się ubrać w takie teraz te ciuchy, takie, znaczy takie nie fizyczne, tylko takie psychiczne, że musisz być pokrzywdzony, aha, musisz być lewakiem oczywiście, musisz nie jeść mięsa, musisz słuchać panka oczywiście, czy panka tylko takiej muzyki, taki, no nie możesz czegoś tam innego i musisz taką osobą być i wtedy pasujesz do subkultury. Ta subkultura się tak zmieniła bezsensownie.
Wow. Ty, a czemu nie, ma takich skłotów takich właśnie, że nie musisz być lewakiem, możesz na przykład Biblię se tam czytać?
A kiedyś były takie skłoty, no.
Były?
Pewnie, że były, no.
Biblię pozwalali czytać?
Ja pamiętam, że był taki skłot w Białymstoku, że wszyscy przychodzili.
Fajne to było, no to dobrze, no to
nie
czemu
nie było
takie
w Poznaniu,
jest?
Ale słyszałem, z opowieści, chyba zaraz byłem, ale tak przyjazdem. I normalnie było, normalnie ludzie po prostu sobie przychodzili napić się piwa, no. Jacyś studenci, jacyś różni, no.
Ja bym zrobił audycję o skłotach, skłoty mnie fascynują w ogóle.
Ja nie wiem, czy jeszcze takie prawdziwe istnieją, no bo to tak różnie z tym jest.
Znaczy, to te prawdziwe chyba już tylko zostały, czyli inaczej jest menelnie zwykle.
No, to są tam skłoty. Też mówili, że jest menelnie, ale no jakoś się ogarniali, jak przychodzili normalni ludzie, no. W sensie nie bezdomni, no bo oni tam też brali jakąś tam kasę
nie
za wjazd.
Bezdomni? No skłot to właśnie chyba bezdomność, nie? Taka na krzywy ryj, na sępa gdzieś mieszka.
Tak,
no.
Ale to taka bardziej trywialna bezdomność. Taka zabawa bardziej, taki domek na drzewie, no.
A to fajne na przykład. O.
Tak kiedyś było, no.
No, tak jak
a potem aurę. Zaczynają się durne marsze jakieś. Tak kiedyś tego nie było, no bo kogo to interesowało? No
właśnie, co interesowało ludzi na skłotach?
Dobra muzyka ogólnie, no. Alternatywa w pewnym sensie, no, takie spotkanie z ludźmi, którzy myślą tak samo jak ty, no, nie są ani specjalnie w lewo, ani w prawo, no.
Aha. Czyli tacy, co nic nie wiedzą, czego chcą w życiu, coś takiego.
Też bez przesady, ale tak szukają czegoś, no. Tacy szukający, no, tacy nie szukający, to wiadomo. Rodzina, dom, samochód, dziecko, praca, no, wiesz, no, disco polo, no, czasem...
No, ale to czemu taka alternatywa? To każdy, kto szuka, musi być w skłocie, a jak masz tam dziecko i coś, to znaczy, że nie szukasz już tylko.
No nie, ale skłot był alternatywą wyjścia gdzieś, rozumiesz?
Aha.
Że można było gdzieś jeszcze indziej pójść, no, że można było pójść do kościoła, może było pójść do kina, do teatru, na koncert, ale może było pójść też do skłotu, no.
Kurde, ale fajnie byli ci ludzie, co jednak szukali czegoś nowego.
Moim się, moim zdaniem, znaczy, to takie trochę za komuny było lepiej, no, ale no, nawet na te Woodstocki, jak kiedyś było, to też tacy ludzie przyjeżdżali, znaczy, na Woodstocki nie, no, na, jak to się nazywało?
To wróci. Komuna wraca, PRL się buduje wokół nas, to skłoty
ja myślę, że w Polsce tak jak, no. Ja myślę, że w Polsce, tak jak są te Woodstocki, to wszystko i ci ludzie przyjeżdżają, to są jeszcze normalni ludzie, ale tak mi się cały czas wydaje, że ci bardziej na zachód ci wszyscy, to już jest taka kupa wariatów, no.
No. Ja myślę, że to jest proste, że po prostu od dobrobytu im się w dupach poprzewracało. To tak. Jest taka prosta diagnoza, ale wszystko wskazuje na to, że to jest po prostu prawda.
Zdaj sobie jeszcze z jednej rzeczy sprawę. Z tego, że w takich ich Indiach na przykład jest taki artykuł, który opisuje 9 guru, którzy byli oszustami.
A, to tam pełno tych gurów oszustów.
I właśnie tacy ludzie zakładają takie te właśnie, no...
Ale po co być...
Edeny, no, tak, to nie wiem, jak to nazwać.
Ale po co być guru oszustem, jeżeli po prostu, mówiąc prawdę, to i tak będziesz miał tych zwolenników i wszystko będzie tak samo.
Ja myślę, że oni na początku nie byli oszustami, ale ci ludzie z zachodu, no, przyjeżdżali tam i chcieli się oczyścić z swoich dóbr materialnych, to mi oddawali, no.
No właśnie, no i o to chodziło, nie? No, to nie tak, ma oszustwa ale... nigdzie.
Może to tak jak z cyganami, no, że ludzie dają im pieniądze, żeby poczuć się lepiej, no, nie wiem, no.
No nie, póki nikt nikogo nie oszukuje i mówi, ja chcę twoje wszystkie pieniądze i będziesz oczyszczony z dóbr materialnych, i tu nie ma żadnego oszustwa, no, dokładnie tak się stanie, nie?
Gość ale potem dochodzi do takich durnych sytuacji, że taki guru ma na przykład ileś tam Rolls Royce'ów. To jest któryś to był chyba któryś
no
tych...
tak. A on to mówił, był... że co, że nie będzie miał?
Nie, on po prostu chyba ich używał. To był chyba jeden z tych gurów, który był z Beatlesami połączony gdzieś tam, że on ich znał, no i...
Ale jaja.
On ich znał i wtedy no...
Co?
On ich znał i wtedy po prostu oni i tak jakoś tak wyszło, że oni go wynieśli jako tego guru, tak? A, wszyscy no inni wtedy zaczęli do niego przyjeżdżać i wszyscy sławni, no.
Przez Beatlesów wszystko, no to nie wiedziałem nawet. Ale to jest dobry temat na audycji, ja sobie kiedyś eksplorować będę temat. Albo znajdę ludzi, co się znają na skłotach i żeby poopowiadali.
Zaproś kogoś ze skłotów.
A byłeś ty?
Opowiada, jaka jest prawda, no.
Byłeś?
No ja byłem, ale to było dawno temu, to było jak ty miałeś 20 lat, no. Wtedy no. Było normalnie, no.
Normalnie. No ja nie wiem, co to znaczy normalnie. Ja nie użyłem tego słowa w ogóle, bo to zwłaszcza w Polsce. To nie słowo
normalnie
nie ma
to jest
sensu.
Wtedy, jak ktoś nie jest idiotą i po prostu sobie nie wymyśla jakiejś durność, że ktoś jest bardziej inny od ciebie. Nagle zapanowała moda na bycie bardziej innym od każdego innego, no i to już bez przesady, naprawdę. No, widzisz, mamy dwie ręce, dwie nogi. No.
Każdy ma inną definicję tego, co jest normalne. Ja bym powiedział, że normalne jest, jak się jest idiotą, bo to jest powszechne na przykład. I dlatego to jest normalne. I to jest norma. No,
no tak, ale tylko po to być nienormalne, żeby mieć większy privilege? No tak to się nazywa naukowo chyba.
Privilege jest privilege to jest wtedy, jak ty idziesz do pracy, zarobisz sobie pieniądze uczciwie i potem kupujesz hamburgera zamiast wszystkim porozdawać? To jest privilege?
Nie, privilege to jest wtedy, kiedy jesteś głodny według nich.
Aha, to jest privilege.
Tak, myślałem, jesteś głodny, jesteś bezrobotny, jesteś pokrzywdzony, więc tobie trzeba pomóc.
Myślałem, że nie tak jest. To uprzywilejowani to są ci, co pracowali, a nie siedzieli na dupie i krzyczeli, że im źle.
No bo to w obie strony wychodzi, no bo to jest taki negatywny, pozytywny, tak jak te wałęsowskie plusy dodatnie, plusy ujemne.
Już nie wiem, co jest teraz privilege. Dobra, no dzięki, to do następnej audycji. Pogadamy jeszcze. No na razie. To był Andrzej. A ja sobie dokończył, bo styknie. Chciałem powiedzieć o wolności, że się nie opłaca, to chciałem powiedzieć. A przykład tej Auroville, przykład PRL-u, przykład skłotów, faktycznie dobry przykład. To jest właśnie ilustracja czegoś, o co mi tutaj chodzi. Ludzie to z całymi negatywnymi skutkami tego, że no, to, że w ogóle nie wyszło im, że nie tak ten świat, co do niego dążyli, ten świat idealny, nigdy się nie udał właściwie. Nie właściwie, w ogóle nigdy się nie udał i tyle. To mimo to ja tych ludzi jednak lubię. Jest w nich coś takiego fajnie zaraźliwego, takie to dążenie do wolności właśnie, bo oni to robili w poszukiwaniu jakiegoś czegoś lepszego, czegoś większego i większych możliwości, jakie mogą mieć. I oni chcieli wierzyć, że te możliwości nie są związane z pieniędzmi, że da się ominąć ekonomię, da się ominąć właściwie wszystko, całą naukę społeczną człowieka, teorię grup się da ominąć, socjologię da się ominąć, psychologię da się ominąć, że może nie istnieć to wszystko, jeżeli tylko bardzo będziemy chcieć. To jest głupie, tak, to jest głupie, trzeba przyznać, że nie da się ominąć. Możemy dążyć sobie do wolności, bo to jest dążenie do wolności, tak, ale należy to robić bez zakłamywania rzeczywistości, po prostu bez kłamstw, mówiąc sobie prawdę, że tak, człowiek jest taki, jaki jest, ja taki jestem i ty też taki jesteś, i bez tego głupiego udawania, bo to się z tych kłamstw biorą nieszczęścia, a nie z samego faktu, że ludzie dążą do wolności. I też nie należy mówić, że to nie było dążenie do wolności. Nie, nie, ci to było lewactwo i to było chęć wymordowania wszystkich, albo to było wszystko z zawiści. Nieprawda, nie było. To było z idealizmu. To było to, te wszystkie takie pomysły new age'owskie, lewicowe, komuny i inne takie. To robią ludzie, myślę, tacy jak my. Nawet jeżeli się uważasz za kapitalistę czy coś, to sobie uświadom, że wcale ci niedaleko do takiego idealisty. Bo takiego, co tam tą komunę budował czy coś. Bo ta siła pchająca nas to było to szukanie większej wolności. To jest bardzo dobra siła. To nie jest to, że nie wychodzi, coś się źle kończy. Mówię, to nie jest wina tej siły. To jest wina braku realizmu. To jest wina tego, że zamyka się oczy na fakty. Że udaje się, że tych faktów nie ma, bo nam się nie podobają. Ta głupota jest źródłem problemów, a nie sama wolność. Wolność jest cudowna, jest doskonała. I wolność polega na tym, że ja na przykład robię takie radio od 10, no to nie wiem, dobra, od ilu lat, ale już długo robię. Wcześniej kontestacje, teraz ona jest, nie no sorry, ale strasznie się rozczarowałem tym, co się tam teraz dzieje, więc jest radio enklawa. I jak sama nazwa wskazuje, to jest malutkie radio, to jest mała grupa ludzi, to jest enklawa ludzi, którzy rozumieją niektóre rzeczy. Jesteś, ale jesteśmy elitą, nie? Jesteśmy oświeceni, rozumiemy wolność. Ale tak, no to po części tak, tylko że ja chcę utrzymywać to rozumienie wolności, dążenie do wolności jako ważnej rzeczy w życiu, w realiach, bez zamykania oczu tym razem, pamiętając o tym, że ludzie są jacy są i mają swoje potrzeby, więc na przykład nie będę nigdy budować świata, gdzie nie będzie pieniędzy, nie będę nigdy budować świata, gdzie nie będzie liderów, grup, gdzie nie będzie liderów, bo wiem, że to tak musi być. I już, nie ominę tego. Tutaj się zgadzam na te ograniczenia. To nie zmienia faktu, że wolności szukam, dobijam się o nią, poszukuję jej, namawiam do niej. To jest najważniejsza teraz chyba rzecz w tej dzisiejszej rzeczywistości. Dobra, nie jest najważniejsza, ale jest super ważna, na pewno nieporównywalnie ważna od szukania pieniędzy, wygody w życiu, jakiegoś zabezpieczenia na przyszłość, innych takich rzeczy. To są rzeczy też ważne, bo właśnie tutaj ten realizm życiowy wchodzi i mówi, ej Martin, to są rzeczy ważne. Pewnie, to są rzeczy ważne. Ale nie tak ważne, aż jak się myśli, to są dosyć marne rzeczy. Marności, wszystko marność. Juptylian nie powiedział, wolność to marność. Ja wiem, pieniądze to marność. Wolność to akurat... Nie wiem, wolność to jest synonim życia dla mnie po prostu, no. Życie jest wtedy, kiedy robisz to, co chcesz robić. Kiedy zmieniasz świat wokół siebie i siebie samego, dlatego, że chcesz. To jest wolność. Wolność to jest emanacja twojej woli na świat fizyczny. O, to jest to, że możesz to naprawdę zrobić i że to robisz. Tak, co chcesz. To nie jest taka marność znowu aż. No jeżeli... No dobra, jest niewiększa marność niż w ogóle samo życie, fakt, że w ogóle żyjemy. Ale nie będziemy gadać o marności, ja tu chciałem mimo wszystko zrobić dosyć praktycznie. Rozróżnić, czym się różni szukanie wolności od zamykania oczu na rzeczywistość. To nie jest jedno i to samo. I też dlatego chcę o tym powiedzieć właśnie, żeby nie traktować jak wrogów tych ludzi, którzy no właśnie robią głupoty gdzieś, albo budują wioski, które bez sensu są w ogóle i ludzie w końcu stamtąd najchętniej by pouciekali, ale im głupio się przyznać, że byli głupi. Bo to mówię, to są ludzie jak my właśnie, ludzie, którzy kochają wolność, trzeba się z nich cieszyć, a nie tępić, wyzywać albo patrzeć z pogardą, bo czegoś tam nie rozumieją, właśnie waszych rzeczy nie rozumieją, albo bo są zakłamani, albo trochę, albo nawet bardzo. Ale dążą do czegoś ważnego akurat. To idę sobie, bo już powiedziałem o tym, nie będę powtarzał. Na razie, cześć!
Także to jest fajnie, że są tego typu enklawy. Jest życie, to jest piękne.